Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Pierwszego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Oazowe rekolekcje w drodze do grobu świętego Jakuba to nowa inicjatywa ruchu Światło Życie. Rafał Łączny będzie na ten temat rozmawiał z jedną z uczestniczek rozpoczynającej się pojutrze pielgrzymki. To w drugiej części programu, wcześniej aktualności watykańskie, w tym relacja z dzisiejszej audiencji oraz list papieża do katolików w Azji. Zapraszamy. O znaczeniu kobiet w Kościele na przykładzie świętej Hildegardy mówił Benedykt XVI w dzisiejszej katechezie. Kościół jest wdzięczny, powiedział papież, nawiązując do listu Jana Pawła II Mulieris Dignitatem, za wszelkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Jest wdzięczny za wszelkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela kobietom w historii ludu Bożego, za wszelkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Jest wdzięczny za wszelkie owoce kobiecej świętości, dodał Benedykt XVI.
Papież przypomniał, że świętych i mądrych kobiet nie brakło również w średniowieczu. Żyjąca w Niemczech na przełomie XII i XIII wieku święta Hildegarda zasłużyła na tytuł niemieckiej prorokini. Obok tego, że była założycielką i wieloletnią przełożoną benedyktyńskich klasztorów, otrzymała od Boga szczególne dary mistyczne.
Podobnie jak inni prawdziwi mistycy, również Hildegarda postanowiła podporządkować się autorytetowi mądrych osobistości, aby rozeznać prawdziwe źródło swych wizji. Obawiała się bowiem, że mogą one wynikać ze złudzeń i nie pochodzić od Boga. Zwróciła się zatem do człowieka, który w owych czasach cieszył się w Kościele największym uznaniem, a mianowicie do świętego Bernarda z Clairvaux. Ten uspokoił Hildegardę i dodał jej otuchy. Później, w 1147 roku, otrzymała jeszcze inną, bardzo ważną aprobatę. Sam papież Eugeniusz III, przeczytawszy jeden z jej tekstów, zezwolił mistyczce na spisanie wizji i na ich upublicznienie. To właśnie, drodzy przyjaciele, jest przypieczętowaniem autentycznego doświadczenia Ducha Świętego, od którego pochodzi wszelki charyzmat. Osoba, która otrzymała nadprzyrodzone dary, nigdy się nimi nie chlubi, nigdy nie obnosi się z nimi, a przede wszystkim okazuje pełne posłuszeństwo władzy kościelnej. Wszelki dar udzielony przez Ducha Świętego ma bowiem służyć zbudowaniu Kościoła, a Kościół, za pośrednictwem swych pasterzy, rozpoznaje jego autentyczność.
Benedykt XVI zapowiedział, że Hildegardzie poświęci również kolejną katechezę w przyszłą środę. Przesłanie średniowiecznej mistyczki jest dzisiaj bowiem bardzo aktualne, zwłaszcza w odniesieniu do miłości Kościoła, który w jej czasach również raniły grzechy kapłanów i świeckich, zaznaczył papież.
Wśród pielgrzymów, którzy przybyli dziś do letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, nie zabrakło również Polaków.
Witam pielgrzymów z Polski. Wspominając ci święto Hildegardę z Pinien, z kaconiczen i mistyczken, która z oddaniem troszczywa się o odnowień życia religijnego w zakonach, pośród duchowieństwa i wiernych, prosimy Boga, aby w naszych czasach być o wielu kobietach, pragnienie włączenia swego geniuszu w apostolską działalność Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI udzielił pomocy finansowej ofiarom powodzi w północnych Chinach. 30 tysięcy dolarów wpłynęło na konto katolickiej organizacji Jinde Charities w prowincji Hebei. Chińczyków zaskoczyła papieska pamięć i solidarność z powodzianami. Jesteśmy bardzo wzruszeni troską Ojca Świętego i jestem pewien, że wszyscy Chińczycy czują to samo, powiedział wicedyrektor katolickiej instytucji ksiądz John Ren Daihai. Papieski gest zachęca nas do dalszej ofiarnej pracy dla powodzian. Zaznaczył on, że katolicy pomagają wszystkim poszkodowanym bez względu na ich wyznanie. Dar Benedykta XVI przekazała papieska Rada Cor Unum, która zapewniła też o modlitwie Ojca Świętego za ofiary błotnych powodzi i ich rodzin. Zginęło w nich ponad 1200 Chińczyków.
Rosnąca liczba zaangażowanych, pełnych entuzjazmu świeckich to znak ogromnej nadziei na przyszłość Kościoła w Azji, pisze Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników rozpoczętego w Seulu Azjatyckiego Kongresu Katolickiego Laikatu. podkreśla wagę tematu, jaki podjęli zgromadzeni w stolicy południowej Korei biskupi, księża, osoby zakonne i świeckie. Brzmi on: głosić Jezusa Chrystusa w Azji dzisiaj.
Największym darem, jaki Kościół może dać ludom Azji, jest świadectwo o Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, pisze papież. Wskazuje, że tamtejsi wierni świeccy, by podjąć tę misję, muszą stawać się coraz bardziej świadomi łaski chrztu. Otrzymując zdrową formację duchową i katechetyczną, winni czynnie współpracować w szerzeniu Ewangelii w każdym środowisku społecznym. Szczególne okazje do dawania jej świadectwa to przykład chrześcijańskiej miłości małżeńskiej i rodzinnej, obrona daru życia, troska o chorych i uciśnionych, gotowość przebaczenia wrogom i prześladowcom, solidarność w miejscu pracy, obecność w życiu publicznym. Papież wyraża wdzięczność świeckim katolikom zaangażowanym w pracę katechetyczną, podkreśla znaczenie ruchów apostolskich i charyzmatycznych dla formacji laikatu, zapewnia o modlitwie, by kongres uwypuklił niezbędną rolę świeckich w misji Kościoła, rozwijając inicjatywy i programy, które pomogą im głosić Chrystusa w dzisiejszej Azji.
Azjatycki Kongres Katolickiego Laikatu zorganizowany został w Seulu przez Papieską Radę do Spraw Świeckich. Jej przewodniczący, kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczył Eucharystii na rozpoczęcie spotkania i wprowadził w obrady. Z kolei wysłuchano świadectw dwóch przedstawicieli Kościoła Azji. Ojciec Filipe Gomez, jezuita z Filipin, mówił o historii chrześcijaństwa na tym kontynencie, ukazując kolejne fale ewangelizacji oraz następujących po nich prześladowań i męczeństwa chrześcijan. Wierność tradycji i otwartość na przyszłość to najbardziej właściwa interpretacja Soboru Watykańskiego II. Tak arcybiskup Kurt Koch podsumowuje zeszłotygodniową debatę na temat rozumienia ostatniego Soboru, która z udziałem papieża odbyła się w Castel Gandolfo. Zorganizowało ją grono dawnych doktorantów Józefa Ratzingera. Arcybiskup Koch był głównym referentem tego spotkania. Na łamach dzisiejszego L'Osservatore Romano przedstawia główne myśli swych dwóch referatów, które stanowiły podstawę debaty o Soborze. Szwajcarski hierarcha opowiada się za hermeneutyką reformy, przyznaje jednak, że niezbędna jest również reforma reformy, zwłaszcza w odniesieniu do liturgii.
Dzisiejsze wydanie Watykańskiego Dziennika publikuje też homilię, jaką wygłosił kardynał Christoph Schönborn w czasie mszy wieńczącej spotkanie dawnych uczniów papieża. Metropolita Wiednia nawiązał m.in. do obelg, które spotykają ostatnio papieża, również ze strony wiernych, kiedy to sami chrześcijanie, jak się wyraził kardynał Schönborn, pokazują papieżowi czerwoną kartkę. Zdaniem wiedeńskiego metropolity pokora, z jaką podchodzi do tego Benedykt XVI, przemienia owe obelgi w błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, że dajesz nam przykład postawy Jezusa, który był cichy i pokornego serca, powiedział austriacki hierarcha.
Pojutrze dwoma szlakami do Santiago de Compostela rusza 70 młodych ludzi z całej Polski, by w niewielkich grupach realizować program trzeciego stopnia letnich rekolekcji oazowych. Wędrówka nazwana Operacja Madryt 2011 ma być także przygotowaniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się właśnie w Hiszpanii. Z Anną Borowską z ruchu Światło Życie, jedną z uczestniczek wędrówki, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
70 osób wybiera się na wyjątkowy szlak, na wyjątkową wędrówkę szlakiem świętego Jakuba, szlakiem Camino do Santiago de Compostela. Oczywiście nie z Polski, ale już na terenie samej Hiszpanii. Jednocześnie realizując po drodze dostosowany program trzeciego stopnia letnich rekolekcji ruchu Światło Życie. Proszę powiedzieć, jak wpadliście w ogóle na ten pomysł, żeby przewędrować szlakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostela, dodajmy jednocześnie przygotowując się do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie, w Hiszpanii właśnie.
Wszystko się zaczęło właśnie od Światowych Dni Młodzieży. Takim punktem, od którego wszystko się zaczęło, to były ostatnie Światowe Dni Młodzieży w Sydney. po nim na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, padł taki pomysł, żeby Oaza, żeby cały Ruch Światło-Życie jakoś w te Dni Młodzieży się włączył. Oazowicze bardzo często włączali się już w Światowe Dni Młodzieży i było nas tam zawsze dużo. Myśmy też troszkę narzekali na to, że może one nie do końca są przygotowane, albo że czegoś tam brakuje, właśnie jakiegoś elementu formacyjnego, albo bardziej ewangelizacyjnego. I stwierdziliśmy po prostu po Światowych Dniach Młodzieży w Sydney, że trzeba przestać narzekać i trzeba zacząć coś robić. Jak zaczęliśmy szukać, to okazało się, że w Przekroczyć Próg Nadziei Jan Paweł II opisywał właśnie, że Światowe Dni Młodzieży jako pomysł, jako inicjatywa w ogóle wyrastają z Oazy, bo on opisywał Dni Wspólnoty, w których uczestniczył jako biskup krakowski, tutaj właśnie z księdzem Franciszkiem Blachnickim, naszym założycielem, i mówił właśnie, że takie doświadczenie radości, wspólnoty, właśnie miejsca, gdzie spotykają się młodzi i dzielą się swoim wiarą, swoim doświadczeniem Boga, że tak w nim zostało, że kiedy został wybrany na stolicę Piotrową, to tęsknił za tym bardzo mocno. I stąd się zrodziły w ogóle Światowe Dni Młodzieży. No i my stwierdziliśmy, że jako, powiedzmy, ruch, z którego te Światowe Dni Młodzieży poniekąd wyrosły, wypadałoby się jakoś zaangażować w te dzieło, w tę inicjatywę. Takim szaleńcem, który to wszystko zaczął, to jest ksiądz Maciej Królak, obecnie moderator Centrum na Kopiej Górce, czyli właśnie centrum naszego ruchu. Pomysł jest taki, żeby zebrać grupę szalonych oazowiczów z całej Polski, którzy zdecydują się pojechać do Hiszpanii, bardzo możliwe, że już na 2-3 tygodnie przed Światowymi Dniami Młodzieży, współpracować z młodymi Hiszpanami w danej diecezji, z biskupami danej diecezji i podjąć właśnie dzieła ewangelizacyjne. Potem włączyć się też w przygotowanie dni w diecezjach, w same katechezy, które będą miały miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży, i pomóc w festiwalu młodych, właśnie w ramach jakiejś ewangelizacji ulicznej, pantomim, śpiewów, tańców, co tam wymyślimy, to jeszcze cały rok jest do tego. I właśnie to jest nasz cel. Natomiast w ramach przygotowania zdecydowaliśmy się właśnie, żeby poznać Hiszpanię, żeby zawiązać wspólnotę, żeby poczuć się troszeczkę, no, bardziej razem ze sobą, bo to jednak są ludzie z całej Polski i ciężko się nam spotkać tak często. Wymyśliliśmy właśnie, żeby przeżyć rekolekcje trzeciego stopnia, które też mają na celu właśnie tworzenie kościoła. Celem rekolekcji trzeciego stopnia jest poznanie kościoła i tworzenie kościoła. No i właśnie stwierdziliśmy, że coś takiego świetnie by się zgrywało z tym pomysłem wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży i przygotowania do tego. No i właśnie teraz we wrześniu ruszamy i zobaczymy, co z tego będzie.
Pomysł jest rzeczywiście dość szalony. Na początku września wyruszacie, ale nie jedną wielką grupą, no bo tak się nie pielgrzymuje na Camino, ale w takich małych grupach nie wyruszacie ani z jednego miejsca. Owszem, na trasie spotkacie się, więc trochę szczegółów na temat tej wyjątkowej jednak wędrówki szlakiem Świętego Jakuba.
No rzeczywiście, cała ta pielgrzymka to jest też wielkie szaleństwo organizacyjne, to trzeba przyznać, bo... Znaczy nie chodzi tylko o przejście szlaku Świętego Jakuba, ale też przeżycie rekolekcji podczas nich. A nie jest to pielgrzymka taka, do której my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, tak? Że idzie, nie wiem, 200-300 osób z tubami, z przewodnikiem. Wszystko jest zaplanowane już dużo wcześniej, więc to jest szaleństwo i trzeba to przyznać. Zebrało nas się 70 osób z całej Polski, ponieważ szlaki Camino mają taką specyfikę, że pielgrzymuje się na nich albo pojedynczo, albo w małych grupach. Postanowiliśmy te 70 osób podzielić na dwie trasy i będziemy szli ostatnie 300 km Camino. Dwoma trasami, Camino del Norte z Aviles i Camino Frances z León. Te dwie trasy się zbiegają 40 km od Santiago de Compostela i tam się spotkamy już wszyscy razem. Pomysł jest taki, żeby te 35 osób, które są na każdej z tras, podzielić jeszcze na mniejsze grupy, czyli mniej więcej na każdym szlaku jest 6 małych grup, i te małe grupy są zupełnie niezależne. One same organizują sobie jedzenie, same organizują sobie noclegi, natomiast spotykamy się wszyscy razem na mszę świętą i jeśli jesteśmy gdzieś w okolicy, właśnie 2-3 grupy się znajdą gdzieś w okolicy, to wtedy wspólnie razem też odmawiamy liturgię godzin, która jest nieodłącznym elementem trzeciego stopnia, czyli wspólnie razem będziemy mieć na pewno jutrzni i nieszpory. W tyle grup, ile uda się nam gdzieś w okolicy znaleźć. Natomiast mszę świętą będziemy przeżywać wszyscy razem, te 35 osób całe na szlaku, gdzieś w umówionym miejscu, i będziemy też zapraszać osoby, które spotkamy na drodze na tę mszę świętą, żeby razem z nami przeżyli. 13 dnia to jest taka tradycja i praktyka rekolekcji oazowych. Przeżywamy coś takiego jak Dzień Wspólnoty. W związku z czym te dwie grupy rekolekcyjne, które idą tymi dwoma trasami, jedna północną, druga francuską, 13 dnia właśnie spotkamy się w miejscowości Arzua i tam właśnie przeżyjemy mszę świętą, podzielimy się też tym, co działo się na szlakach. Pewnie wspólnie razem spróbujemy zorganizować jakiś posiłek. No i potem znowu rozejdziemy się właśnie do tych małych grup. Będziemy się spotykać potem 14-15 dnia na mszach świętych i potem już w Santiago. Mamy nadzieję, że na ten Dzień Wspólnoty też uda się dotrzeć naszemu moderatorowi generalnemu i może któryś z biskupów również do nas dotrze. To jest na razie niespodzianka. Bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś z nami był wtedy.
A jak będzie wyglądał wasz pobyt w samym sanktuarium Świętego Jakuba w Santiago de Compostela?
Tego, przyznam się, nie ustaliliśmy, jeszcze nie wiem. Na pewno celem będzie sanktuarium, więc to będzie najważniejsze miejsce, w którym będziemy. Tradycją rekolekcji też jest tak zwana agapa, czyli taki uroczysty posiłek, uroczyste spędzenie czasu, świętowanie na koniec rekolekcji, więc mamy nadzieję, że jeśli, nie wiem, w ciągu dnia dotrzemy do Santiago, nawiedzimy sanktuarium, mamy nadzieję, że może uda się odprawić tam mszę świętą i wtedy wieczorem cały dzień będzie poświęcony na świętowanie, radowanie się z tego, że po pierwsze udało się przejść całą trasę, że Pan Bóg działał podczas tych 15 dni i no właśnie, że jesteśmy w takim niezwykłym miejscu i też wszystkie te intencje, całe dzieło Światowych Dni Młodzieży, też tego wszystkiego, co chcemy podjąć w ramach ewangelizacji w przyszłym roku, będziemy zawierzać.
No właśnie, ta wędrówka do Santiago de Compostela ma być jednocześnie przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży. W jakim sensie?
Jednym celem tych rekolekcji jest zawiązanie wspólnoty między nami i to jest bardzo ważny moment przygotowań. Jesteśmy z całej Polski, nie będziemy spotykać się często. Jest wymyślony cały jakby program formacyjny na przyszły rok, żeby te grupy jakoś się były w stanie spotkać, dogadać ze sobą i stworzyć jakąś wspólnotę. To jest jedna ważna rzecz, żeby po prostu stworzyć wspólnotę, żeby było tak, żebyśmy my się czuli ze sobą dobrze, żebyśmy my się znali, też umieli się ucieszyć sobą, też rozradować tym, w jaki sposób Pan Bóg siebie objawia przez każdego z nas, bo to jest bardzo ważne w ewangelizacji. A drugim celem jest takim, że chcemy właśnie poznać specyfikę Hiszpanii i to też będzie przygotowanie, że przemierzając te szlaki, mamy nadzieję właśnie, że uda się rozmawiać z Hiszpanami, uda się rozmawiać też z osobami, które będą te trasy przemierzać, zobaczyć właśnie, jak funkcjonuje Kościół hiszpański, jakie ma problemy, w czym będziemy mogli pomóc, co już jesteśmy w stanie pomóc, czego nam jeszcze brakuje, czego się musimy nauczyć. Też może uda się zdobyć jakieś przyczółki ewangelizacyjne, tak to nazywamy, czyli przy okazji konkretne już miejsca, w których konkretne diecezje, w których w przyszłym roku, mamy nadzieję, się znajdziemy.
Zwykle letnie rekolekcje oazowe trzeciego stopnia odbywają się albo w diecezjach przy kościołach katedralnych, albo w Rzymie, gdzie tych sławnych, wyjątkowych kościołów jest bardzo wiele. Po raz pierwszy ten trzeci stopień odbywa się właśnie na drodze, na szlaku jakubowym do sanktuarium tegoż świętego w Santiago de Compostela. Może to jest taki nowy punkt, tak to nazwijmy, w ruchu oazowym, który na stałe wejdzie do planu pracy ruchu Światło Życie, że będzie można ten trzeci stopień także organizować w taki właśnie sposób.
To prawda, to jest zupełna nowość w ruchu i mamy nadzieję, że to nie będzie tylko coś jednorazowego. To znaczy ksiądz Franciszek Blachnicki od zawsze, jak tylko rozpoznawał miejsce też ruchu Światło Życie w Kościele w Polsce i na świecie, chciał odpowiadać na znaki czasu. W związku z czym, jeśli papież zauważał jakiś problem, czy Kościół w Polsce zauważał jakiś problem i tym problemem dzielił się w jakichś dokumentach, ksiądz Franciszek Blachnicki od razu uruchamiał całą machinę, która miała odpowiedzieć na ten problem i w jaki sposób oazowicze mogliby w tym pomóc. My teraz rozpoznajemy, że Światowe Dni Młodzieży to też jest taki znak czasu, że to jest rzeczywiście miejsce i czas, w którym my mamy być jako młodzi. Że takie Światowe Dni Młodzieży to jest też taka, można powiedzieć, ostatnia broń papieża. Także jeśli się gdzieś dzieje źle, to zrzuca tam 2 miliony młodych ludzi i rzeczywiście Duch Święty działa niesamowite rzeczy. I mamy też poczucie odpowiedzialności właśnie, że skoro to wyrosło troszeczkę od nas, to dobrze by było, żebyśmy my się w to zaangażowali i pomogli na tyle, na ile umiemy. W związku z czym mamy nadzieję, że to, co teraz nazywa się Operacją Madryt 2011, bo tak został ten szalony pomysł nazwany, przerodzi się w kolejne operacje, które będą miały za zadanie właśnie przygotować ekipę, która pojedzie na Światowe Dni Młodzieży tam, gdzie one będą i która też odpowiednio wcześniej będzie się przygotowywała. Bardzo możliwe właśnie, że te rekolekcje trzeciego stopnia, dostosowane do odpowiednich okoliczności, jakie nas spotkają, również będą elementem takiego przygotowania, właśnie takiej grupy, która na Dniach Młodzieży się pojawi i będzie ewangelizować.
Zatem życzymy spokojnej drogi, błogosławionego czasu rekolekcji, także wyjątkowego, obfitującego w łaski Boże czasu w Santiago de Compostela. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście taki rodzaj realizacji trzeciego stopnia w ruchu oazowym na stałe wejdzie do ruchu Światło Życie.
Dziękujemy bardzo i miejmy nadzieję, że to też będzie ożywcze dla całej oazy, też może dla kościoła w Polsce, no i przede wszystkim teraz dla kościoła w Hiszpanii, bo to on jest najważniejszy i właściwie to dla niego jest organizowane. No właśnie, miejmy nadzieję, że taka inicjatywa zrodzi dobre owoce i w przyszłości również będzie się powtarzać i będzie podejmowana.
Tu Radio Watykańskie. Z Anną Borowską z ruchu Światło Życie rozmawiał Rafał Łączny. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.